Przyjrzyjmy się temu szczegółowi jeszcze z Księgi Jonasza, kiedy Jonasz siedzi sobie pod tym wielkim kwiatem rycynosowym, obserwuje innych ludzi z takiego dystansu, ludzi, którzy się nawracają, zbliżają się do Pana Boga. On z tej odległości, pod tym kwiatuszkiem, tej swojej oranżerii, obserwuje to. Jestem zdumiony, jak bardzo ta historia mogła stać się aktualna, gdyż byłem świadkiem bardzo podobnych ilustracji egzystencjalnych nawet w klasztorach. Spotkałem takiego kapłana, zresztą zakonnika, który miał więcej miłości do swoich kwiatów, które hodował w doniczkach, niż do swoich braci we wspólnocie. I hodował mnóstwo kwiatów egzotycznych, takich krajowych. Znał się na tych kwiatach, na ich obyczajach, na ich możliwościach również botanicznych. Cały klasztor był w kwiatach. I miał dla tych kwiatów niesamowitą miłość. Ale dla swoich braci we wspólnocie za grosz. Dosłownie, tak jak powiedziałem, za grosz, bo nawet grosza żałował. Kupował kwiaty po kilkaset złotych, po kilka tysięcy nawet, niektóre okazy. Ale kiedy jeden z braci poprosiłby go o cokolwiek, nie? To nie. Spotkałem też taką osobę zakonną, która dla swojego psa miała wiele miłości. I zbudowała temu psu nawet budę z wieżyczką. I ten pies chodził też w ubrankach i tamto, i tamto, i siamto. I jadł takie najlepsze rzeczy kupowane w tych supermarketach, w specjalnych sklepach dla zwierząt. Jeden z braci przyszedł do niego i poprosił go o pieniądze na spodnie. Autentyczne. I on powiedział, że nie ma dla niego pieniędzy na spodnie. Następnego dnia kupił mu budę temu psu za prawie 1000 złotych. Więc ta Jonasz może się zdarzyć też w XXI wieku. Mam drastyczniejsze również przykłady, ale lepiej oszczędzę waszych uszu. Myślę, że wy też napatrzyłyście się w życiu różnych historii jonaszowych. Nie, lepiej. Porozważajmy jeszcze, pomedytujmy trochę przy Jonaszu nad taką nadwrażliwością, nad wolnością. Bo to się też wydaje być takim dobrym trendem w życiu duchowym. Wydaje się być to dobrą ścieżką rozwojową. W rzeczywistości jest to regres. Nadwrażliwość wolności. Powiedzmy, że Jonasz współczesny i ten archaiczny jest nadwrażliwy na punkcie presji. Jest nadwrażliwy na punkcie przymusu. Gdy coś mu ktoś każe zrobić, pierwszą jego reakcją jest bunt, niepokój, zagrożenia jego wolności. Jego nadwrażliwość na osaczenie, przymus doprowadza go do tego, że każdy, nawet każdy prezent lub zaproszenie przeżywa jako ukrytą zasadzkę, ukrywającą tak naprawdę podstęp na jego wolność. A może on mi dał to po to, żeby mnie zniewolić. A może mi kazał to zrobić, albo mi wręczył ten prezent, czy tam coś mi powiedział dobrego, ponieważ chce mnie użyć tam i tam. Wszędzie dopatruje się podstępu. Choć trzeba dodać, że rzeczywiście są ludzie, którzy nas kupują podarunkami. Współczesny Jonasz żyje wbrew konstytucjom, regułom, przepisom zakonnym, z zadowoleniem demonstrując swoją niezależność od nich. O posłuszeństwie Słowu Bożemu nawet nie ma mowy, bo nie stać go na to, by tracić czas na medytację. Ma swoje plany w zakonie do zrealizowania. Ma swoje Tarszisz. Niniwa go nie interesuje. Dlatego też Jonaszom raz po raz zdarzają się randki z wielorybskimi lub wielorybskimi w formie żeńskiej lub męskiej. I wtedy jest głębokie zanurzenie. Kiedy dopracuje się już swojej kajuty, swojego apartamenciku w jakiejś wspólnocie klasztornej, zapada w sen, w hibernację. Zimowy sen, który nawet w lipcu go ogarnia. Ogranicza się wtedy tylko do minimum koniecznego do przeżycia, aby nikomu nie zawadzić i żeby nikt jemu nie przeszkadzał. Tak sobie ustawia życie. Owszem, trzeba przyznać, że współczesne życie klasztorne, zakonne w wielu zakonach sprzyja takim postawom. Produkujemy raczej Jonaszy, niż ich nawracamy. Z dnia na dzień coraz bardziej wycofuje się i zamyka, no i w końcu może sprawiać wrażenie skromnego, wyzutego z ambicji, pokornego, cichego, ale cicha woda. Tak naprawdę to wygoda i lenistwo duchowe oraz lęk przed rozwojem duchowym. Owszem, w wyobraźni, w marzeniach, w snach, czasem się przeraża, budzi się nawet w środku nocy albo w ciągu dnia i mówi: Boże, co mi się śniło? Ponieważ wyobraża sobie, że dokonuje wielkich dzieł, rewolucyjnych zmian, heroicznych aktów, na które zdobyłby się, gdyby warunki były inne. Gdyby to inni nie byli tak narzucający się, ograniczający jego swobodę, jego pomysły. Gdyby inni zgodzili się na jego natchnienia, być może od Ducha Świętego pochodzące. Inni są oczywiście winni, że jego marzenia pozostają marzeniami o Tarszisz. Ale mu się czasem tak śni, że zostaje prywatnym doradcą Benedykta XVI i że to dzięki niemu nawraca się Włodzimierz, ten Putin na przykład, nie, albo George Bush zostaje katolikiem. O, takie jakieś pomysły. Słyszałem o takich snach. Jeszcze inny szczegół, jeszcze inny detal w tej postaci Jonasza. Proszę, sióstr. Jonasz jest zarozumiale zadowolony ze swojej postawy. Ze swojej postawy dystansu. Wyniosłości. Obserwowania z góry i z boku reszty wspólnoty, reszty świata, tej Niniwy. Jest samowystarczalny. Być może nawet w jego celi pojawia się po jakimś czasie lodówka, telewizorek, mikrofalówka, toster. Dwanaście słoików korniszonów. Jest zabezpieczony na każdą ewentualność. A zajrzyj do jego szafki, jest tam na prawdziwie, zaiste apteka. Tam jest mnóstwo leków na każdą okazję. Niektóre już dawno przeterminowane, ale to nic nie szkodzi. W zaułkach jego pokoiku ukrywają się istne skarby. Wolność dla niego nie jest duchowym stanem dyspozycji dla Boga. Wolność dla niego jest niezależnością od Boga, ludzi i świata. Jest możliwością robienia, co jemu się podoba, a nie możliwością spełnienia woli Bożej. Dwie wolności są. W jakiej wolności ty żyjesz? Wolności do spełnienia tego, co Bóg od ciebie, co ci proponuje Bóg? Czy w wolności od posłuszeństwa Bogu? Samotność Jonaszów nie jest czasem spędzanym z Bogiem, ale tylko ze sobą, czasem z wielorybem. Bycie sobą to dla niego bunt, obrona swych granic, niedopuszczanie nikogo do siebie i niewychodzenie nikomu naprzeciw. Taka nieustanna asekuracja swego istnienia prowadzi stopniowo w coraz większe zamknięcie, które staje się wielorybem, obżarstwem, samożywieniem, alkoholizmem, oglądactwem wirtualnych gier, filmów, stron internetowych, uzależnieniem się od kogoś, kto zastąpi mi mamę, tatę, siostrę, brata, męża, kochanka, już nie wiadomo kogo nawet. Całkowicie pochłonięcie kogoś lub całkowite danie się, żeby ktoś mnie pochłonął emocjonalnie, czasem nawet seksualnie. I dopiero ten etap całkowitego uwięzienia, bo najpierw się sam izoluje, a później Bóg mówi: tak, chcesz się wyizolować, to proszę bardzo. Ja nawet ci pomogę się wyizolować i z zewnątrz 7 zamków stawię. I wtedy dopiero walenie w drzwi: Panie, otwórz! Modlitwy stają się wtedy oryginalnie prawdziwe. Prośba o uwolnienie od swobody, o uwolnienie od wolności od wszystkiego. Posłuszeństwo to jest wolność. Posłuszeństwo Bogu to jest wolność od własnych zniewoleń. Wtedy błagamy Boga o to, żeby nam dał szansę wykonywania woli Bożej wobec innych ludzi. I to jest przebudzenie. Jonasz się przebudził dopiero w wielorybie. W okręcie to była jeszcze taka półjawa, półsen. Przebudzenie do myślenia o Bogu i o innych, odkręcenia się wokół siebie samego. To jest przebudzenie Jonasza. Przebudzenie z tchórzostwa, które nazywa bezpieczeństwem do odwagi i zaufania Bogu. Przebudzenie Jonasza z kłamstw, które on nazywa przezornością i ostrożnością. Przebudzenie Jonasza z bierności, którą on nazywa sobie wygodnie wolnością. Przebudzenie z lenistwa, które on nazywa dystansem i potrzebą rekreacji. Przebudzenie z gniewu, który wydaje mu się słuszny i tłumaczy sobie go jako żal, zranienie jego planów. Przebudzenie do dobroci i posłuszeństwa planom Boga. Przebudzenie z płycizny, z powierzchowności, które on nazywa spokojem i skromnością, do głębi, która początkowo jest pewnym zniewoleniem. Przebudzenie z braku poznania Boga, z braku poznania siebie, z lęku przed poznaniem siebie, z braku poznania ludzi, przed którym się wzbrania, z lęku przed cierpieniem, do bardzo dramatycznego wejścia w Niniwę, w siebie i w relacje z Bogiem, w rozmowę, w dialog z Bogiem. Zauważmy, że Jonasz w tym samym momencie, kiedy decyduje się wejść do Niniwy, to zaczyna rozmawiać z Bogiem, zaczyna mieć też wgląd w siebie. Widzi siebie. Jonasz przebudził się też z braku współczucia i miłosierdzia dla innych. Mam na myśli tu Niniwę. On tłumił te uczucia wyższe. Nie rozwijał ich, usprawiedliwiając się czyjąś tempotą, niedojrzałością i pogańskim stylem życia. On przebudził się z nieuczestnictwa we wspólnocie, na które zdobywa się dla własnej wygody, do uczestnictwa we wspólnocie, wzięcia odpowiedzialności za innych. To już się dzieje w okręcie, kiedy mówi: wyrzućcie mnie za burtę, bo to z mojego powodu ucierpicie. Dla poprawienia czyjegoś losu. By inni nie utonęli. By inni nie zginęli. Zaczyna dostrzegać tą współzależność, jaka istnieje między nami. że nikt z nas nie jest wyizolowaną, samotną wyspą. Nikt z nas nie jest lodówką, zamrażarką. Tylko jesteśmy naczyniami połączonymi. Jonasz budzi się z lęku przed życiem. Z lęku przed obecnością w tym świecie, które tak pseudofilozoficznie tłumaczy sobie bezsensem wysiłków i niewiarą w powodzenie. Ale to ma tylko posmak filozofii. Tak naprawdę nie jest to filozofia. To jest rezygnacja, pokusa rezygnacja z życia. Budzi się więc też Jonasz z wielorybych uzależnień i nałogów, które wydają mu się być opieką łona matczynego. Bo tak się to zwykle zaczyna, że wchodzimy w najgorsze zniewolenia, ale w pierwszym etapie te zniewolenia nam się wydają być powrotem do tych klimatów, kiedy byliśmy przy piersi mamusi, przy policzku jej, na podołku tatusia, kiedy nam śpiewano cacy, cacy, cacy. I tu wiecie, ma się już 30, 40, 50 lat, a chciałby się jeszcze dalej siąść, wziąć tego cycka do ust i ssać to mleko i być głaskanym, pieszczonym, jaką bajeczkę może jeszcze przed snem, żeby ktoś nam opowiedział. Ale to jest wielorybie. To jest siedzenie w wielorybie. To jest powrót do łona, to jest regres, to jest cofnięcie. To jest tak, jakby zegarek szedł do tyłu. Jonasz też budzi się z rezygnacji, w której się zamyka, lękając się wysiłku, zmęczenia, przemęczenia, utraty tchu nawet. A przecież nasze życie musi być ciągle tej, na granicy tego prawie umierania, nie? Na pewno wiele z was, siostry, żyje w takim umęczeniu, kiedy już brakuje wam sił. Tak, to jest krzyż. To jest ten jedyny moment, kiedy zaczynamy poszerzać swoje istnienie ku czemuś, co jest nadprzyrodzone. Jonasz też budzi się z lęku przed drugim człowiekiem. To też sobie zadedykujmy. Z lęku przed drugim człowiekiem, który najpierw mu się jawi, myślę o Niniwitach, zawsze jako głupszy, niedojrzały, ograniczający jego plany życiowe. Drugi człowiek jest ruiną twoich ambicji. Ale jeśli chcesz uratować ambicje, to drugiego człowieka doprowadzisz do ruiny. Jonasz budzi się z fałszywego wyobrażenia o pokoju. Co to jest pokój? Który interpretuje sobie jako komfort istnienia. Zrobienie sobie grajdołku w tapczanie. Kojo. Żeby mogły rosnąć nam kolejne kilogramy ciała i żeby czuć się, że się jest bezpieczny. Pokój to nie jest realizacja naszych marzeń. Pokój daje Chrystus. I często jest on okupiony niepokojami. Właściwie pokój to jest efekt wielu niepokojów. Nie jest możliwe osiągnąć pokój, unikając niepokoju. Pokój jest za wszystkimi niepokojami, które przezwycięża się w Bogu. Każdy inny pokój nie jest prawdziwy. Myślę, że też Jonasz przebudził się i każdy, kto jest Jonaszem, może się przebudzić z mylnie postawionego celu życia, którym nie jest osiągnięcie naszych marzeń, tarszysz, naszych wyobrażeń idealnych o sobie, osobistej wygody, lecz bliskość Boga, ludzi oraz troska o ich zbawienie. Bardziej troska o ich zbawienie niż nawet o siebie. Jonasz, myślę, że też przebudził się z pesymizmu, który wydaje się być dla niego pewną mądrością, takim doświadczeniem życiowym. Są osoby w naszych środowiskach konsekrowanych, które odgrywają rolę dylów sowizdrzałów czy filozofów pewnych, przez to, że zakwaszają pesymizmem innych i siebie. To jest tylko pozór mądrości. Tak naprawdę mądrością jest krzyż. O tym mówi Paweł, że krzyż jest głupotą w oczach tego świata. Że dla wielu z nas nawet jest głupstwem krzyż. Bo iluż z nas słyszało: coś ty głupia, dałaś się tak wykorzystać, nie? Coś ty głupia, pójdziesz tam i tam. Coś ty głupia i dasz się tak na przykład poświęcić. No i krzyż jest głupotą. Mój kolega, który spełnia podobną misję jak ja, został kiedyś wykolegowany, mówiąc językiem nastolatków, albo wymanipulowany, mówiąc językiem psychologów, albo zrobiony w konia, mówiąc językiem furmanów. I po tygodniu obfitej pracy spowiedniczej wyznaczono go jeszcze na Jasną Górę, i to w okresie bardzo, kiedy jest dużo pielgrzymek, bo ktoś inny, kto przez cały tydzień odpoczywał, bo temu komuś nie chciało się jechać na te 2 dni pospowiadać. I tak zamanipulował szefem, przełożonym, że w końcu mój kolega pojechał. I w pierwszym momencie był zły, że na skutek różnych kłamstw, knowań został wykorzystany. Ale kiedy przyjechał, mówi: wiesz co, tak się strasznie cieszę, że dałem się wykorzystać, bo miałem takie wspaniałe spowiedzi. I widziałem tyle cudów. I zwierzał mi się, mówi, wierzał głosem, to jest prawda, że miłość to znaczy dać się wykorzystać. Że jeśli w miłości jest 50-50, to już nie jest to miłość. Że jeśli w miłości jest interes, to nie jest to miłość. Że miłość jest zawsze stratą. I jeśli się kocha Boga, to człowiek pozwoli sobie na to, żeby ludzie go wykorzystali. I jest to trudne. Ja nie chcę powiedzieć, że ja, ojciec Augustyn Pelanowski, umiem to robić świetnie. Nie zawsze mi to wychodzi. Czasem się buntuję jak Jonasz. Czasem unikam Niniwy. A już było ich może ze 120 tych Niniw w moim życiu. Wiem, że w większości wypadków dałem się wykorzystać. Nie zawsze mam na to zgodę. Ale to ma sens. Bo to jest naśladowanie Jezusa. I tylko tyle liczy się w końcu w oczach Wszechmogącego Pana na sądzie. Czy ja w swoim życiu upodobniłem się do Jezusa Chrystusa, czy nie? A upodobniam się nie przez to, że będę wyglądał tak, jak na obrazie. Że zapuszczę długie włosy. Że trochę podwyższę swój ten wzrost. Że ubiorę się w podobną szatę. I że może sobie założę jakiś klejnocik, który będzie błyskał. I jeszcze może tak będę chodził z ręką. Panie, przebacz, wiesz, że nie kpię z Ciebie. Tylko, że można się upodobnić do naszego Pana Jezusa Chrystusa w tym, że się damy wykorzystać, ukrzyżować, że się damy oskarżyć i nie oskarżymy. Że przyjmiemy niesprawiedliwy los i nie zawalczymy o usprawiedliwienie swojego losu. Że przegramy to życie z miłości do Boga i po to, żeby inni wygrali niebo. Że nawet w swoich zranieniach zobaczy podobieństwo do Jego ubiczowanego ciała. Że nawet w swoich krzywdach i siniakach życiowych zobaczy Jego twarz posiniaczoną na całunie. Że ja nie wygram tego życia. Stary ateista, syn popa rumuńskiego Emil Cioran, powiedział tak, bardzo mądrze powiedział, mimo tego, że stracił wiarę w Boga. Powiedział: życie to tracenie terenu. To nie jest zyskiwanie terenu, tylko tracenie. Tracenie po to, żeby tam zyskać, po drugiej stronie. I Jonasz jest ścigany przez Boga do tego, żeby zmienił filozofię życia, żeby przestał walczyć o siebie. Żeby zobaczył, że szczęście i pokój jest w tym, że przestajemy bać się o siebie. Że tak bardzo ufamy Bogu, że wiemy, że nawet wtedy, kiedy wszystko tracimy, zyskujemy w oczach Jego najwięcej. I to jest Ewangelia Krzyża, czyli krzyż, który jest głupotą w oczach świata. Mój kolega, kiedy szedłem do zakonu 25 lat temu, powiedział mi, aleś ty głupi jest. Mówi, teraz będziesz żył jak w areszcie i ani sobie nie naużywasz, i tutaj dosłownie to nazwał, ani nie popijesz, ani się nie zabawisz, ani nie ukradniesz. Co ty teraz będziesz miał z życia? Nie umiałem mu wtedy odpowiedzieć 25 lat temu na to pytanie. Wiedziałem tylko, że dobrze robię, bo Bóg mnie o tym przekonywał. Ale na poziomie intelektualnym nie miałem odpowiedzi. Musiałem 3, 4, 5 lat, może 10 poczytać Pismo Święte, żeby dotarło do mnie to, co jest w pierwszym liście do Koryntian w pierwszym rozdziale. Nie? Że krzyż jest głupotą w oczach innych ludzi. Że to, że wybrałaś zakon, że ja wybrałem zakon, że to jest naprawdę z pewnego punktu widzenia jest to głupota. Męczyć się z innymi ludźmi, znosić innych ludzi, nic z tego nie mieć, czasem najwyżej oskarżenie i wyrzucenie za burtę. I jedyne, z czego można się cieszyć, to to, że z dnia na dzień stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa ukrzyżowanego. Z punktu widzenia świata jest to głupota, bo tu się kariery nie robi. Jak powiedział kardynał Meissner w swojej książce, napisał tak pięknie, że w kościele katolickim kariera jest tylko taka, w dół. I jeśli ktoś próbuje inną zrobić, to może nominalnie jest w kościele, ale duchowo już jest poza kościołem. Nie chcę przez to głosić jakiegoś defetyzmu, pesymizmu, że to życie jest takie już do niczego. Wręcz przeciwnie. Im bardziej tu tracimy, tym bardziej zyskujemy po tamtej stronie. Jest w tym szczęście. Jest w tym wolność, pokój. Jonasz był obrabiany przez Boga do tego przebudzenia na inne, żeby inaczej spojrzeć na życie. Żeby przestał się złościć na to, że jest nie tak, jak on chce i zaczął kochać to, co Bóg chce w jego życiu zrobić. Jonasz jest budzony z dystansu do bliskości, ale do bliskości, która nie jest złą bliskością. Z pogardy do innych, do szacunku, nawet do tych, którzy są dopiero takimi kiełkami odbijającymi ledwie co od ziemi, dopiero rozwijającymi w sobie życie duchowe. Z nadwrażliwej troski o swoją wolność Jonasz był budzony do troski o czyjeś zbawienie. Do wolności, która daje mu tą siłę, by głosić Słowo Boże i daje mu wrażliwość na ludzkie zagubienie. To wszystko jest usymbolizowane z tego przebudzenia, z dążenia do Tarszisz, do dążenia do Niniwy. Dziś mamy, proszę sióstr, łatwiejsze zadanie, bo mamy tylko jedną księgę. I kiedy przyjdzie moment adoracji, to proszę was serdecznie i pokornie o to, żebyście przypomniały sobie te pytania, jeszcze raz zajrzały do tekstu. Spojrzały w tę księgę jak w lustro i zobaczyły to, co Bóg chce wam pokazać. Nawet jeśli to jest trudne poznanie, nawet jeśli zobaczycie znaczne różnice między sobą a tym, co Bóg chciał was widzieć, to broń Boże, nigdy nie trzeba się potępiać, załamywać, rozpaczać. Tylko uśmiechnąć się i prosić Boga pokornie o to, żeby nas naprowadził na właściwe tory. Dopóki żyjemy, nigdy nie jest za późno. Za późno jest w grobie. Jak mówili starożytni Rzymianie, dum spiro spero. Dopóki oddychasz, masz nadzieję, że możesz wszystko zmienić. Tak, jak On tego chce. Amen.